Stałam się marionetką w tubie propagandowej. Skala tych ataków na mnie, jakby tego wykorzystywania tego, mnie troszeczkę przerosła. I ja po prostu już później byłam zastraszona.
Tobie założono sprawę w prokuraturze o zniesławienie Straży Granicznej.
To wszystko było po prostu przygotowane po to, żeby zrobić wielkie halo. Prokuratura za czasów Ziobry sprawdzili sobie dokładnie, którym samolotem wrócę. Ja jestem sama. Miałam swojego adwokata tylko. Wszystkie te doświadczenia, które zebrałam przez te lata, sprawiły, że zupełnie teraz inaczej mogę przyglądać się różnym rolom.
Podcast psychologiczny Tygodnika Polityka. Jak żyć dobrze ze sobą i światem? Zaprasza Joanna Cieśla. Witam Was w podcaście psychologicznym w cyklu specjalnym z podtytułem Nie jesteśmy bezradni. W tej serii przedstawiamy Wam opowieści osób, które padły ofiarami internetowego hejtu i dezinformacji. Chcemy pokazać, w jaki sposób można stawiać czoła takim patologiom, bo to nieprawda, że nic się z tym nie da zrobić. Hejt jest karalny. Polski wymiar sprawiedliwości pociąga sprawców do odpowiedzialności. Będziemy przyglądać się temu, co powstrzymuje nas przed zgłaszaniem takich spraw na policję lub przed wejściem na drogę cywilną. Przekonanie, że nienawiść można szerzyć bez konsekwencji, samo w sobie jest, przynajmniej w części, skutkiem celowo rozsiewanej dezinformacji. A nawet jeśli niekiedy walka z hejtem na poziomie instytucjonalnym bywa trudna, wciąż można ją na różne sposoby wygrać. Nie dać się zniszczyć. Dzisiaj w naszym studiu jest Barbara Kurdej-Szatan, aktorka, artystka, która mierzyła się z jedną z największych fal hejtu w polskiej przestrzeni internetowej w ostatnich latach. To jest bardzo szczególna, przewrotna historia, która zaczęła się w listopadzie 2021 roku w trakcie kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Cześć,
tak,
Basiu.
Dzień dobry, cześć.
Dzięki, że przyjąłeś nasze zaproszenie, że też masz gotowość taką, żeby jeszcze mówić o tym bardzo trudnym doświadczeniu.
No, to jest tak, że tak naprawdę mam tego dość, szczerze mówiąc, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jakoś przeżycia tego i tego, jak wyjść z czegoś takiego, na pewno jest ważne. Może dla innych, którzy przeżywają różne tego typu sytuacje.
Ja spróbuję tę sytuację pokrótce streścić, żeby nasi odbiorcy, odbiorczyni, którzy no też pewnie ją pamiętają, ale żeby jakoś tak lepiej sobie mogli osadzić to, z którego miejsca rozmawiamy.
Także myślę, że ludzie pamiętają z tego, co głównie nagłówki rzucały, a nie z tego, jak to tam naprawdę wyglądało po kolei.
No właśnie, to już jest tak, to już jest o meritum, co mówisz teraz. No dobra, było to tak. W swoich mediach społecznościowych udostępniłaś nagranie, na którym mężczyźni ubrani w mundury Polskiej Straży Granicznej, uzbrojeni, przepychali się z kobietami, z dziećmi na ręku.
Znaczy nie, ten filmik dokładnie trwający 3 minuty wyglądał tak, że kilku panów trzymało osobę, prawdopodobnie kobietę, która jeszcze wtedy się jakkolwiek ruszała, a dzieci wokół bardzo płakały, krzyczały. Pan, który nagrywał to z drugiej strony płotu, krzyczał do nich po angielsku, że to jest niehumanitarne, żeby przestali. W końcu ta osoba przestaje się ruszać, te dzieci drą się, no i to trwa 3 minuty. I wtedy jechałam do mojego rocznego dziecka, do domu. Nie było jeszcze wojny, to jest bardzo ważne. To zaznaczę, że wtedy jeszcze nie było wojny.
To był listopad 21 roku.
To było kilka miesięcy przed wojną. No mi, Polce, która mieszkała w demokratycznym, mieszka w demokratycznym kraju, ale też dookoła której demokratyczne państwa Polski są i żyjemy w wspaniałych czasach tak naprawdę. Wojna dawno temu była i nie wróci, to mamy w głowach. No było to dla mnie nie do pomyślenia, co się dzieje po prostu na naszych ziemiach. Może rządzący wiedzieli już, co nadchodzi, ale ja nie.
No to
zwykli,
tak.
Zwykli Polacy nie mieli pojęcia, no, co może się wydarzyć za parę miesięcy. Dla mnie to było jakieś niepojęte. Może parę miesięcy później, gdybym wiedziała, że rzeczywiście jest to spowodowane, powoduje to Rosja czy Białoruś, może bym do tego podeszła, znaczy na pewno nie podeszłabym delikatniej do okrucieństwa, które widzę, bo tego nic nie usprawiedliwia, ale może bardziej ważyłabym słowa. Natomiast No wtedy, no było to dla mnie po prostu niepojęte, jak może coś tak okrutnego dziać się na naszych ziemiach wolnych, wolnego kraju.
No właśnie, bo oprócz tego, że udostępniłaś ten filmik w swoich mediach społecznościowych, to go opatrzyłaś wpisem, swoim komentarzem, no który był bardzo emocjonalny, tak. Też tam były ostre słowa, wulgaryzmy i to wzbudziło no, bardzo szerokie reakcje, oburzenie też dużej części tak zwanej opinii publicznej. Pojawiło
no
się
tak,
bardzo
no
dużo.
Miła blondyneczka przeklina.
No
i,
właśnie, to
i się
o tym,
denerwuje.
Tak, to o tym, z czego to wynikło, to też będę chciała za chwilę porozmawiać, bo to jest też taka sytuacja, że tak powiem, w pewnym sensie kanoniczna. No, jakby jeżeli chodzi o to, w jaki sposób takie działania, takie wydarzenia przebiegają. Natomiast no, ciąg dalszy tej sytuacji był taki, że ty po dwóch dniach przeprosiłaś za ten wpis,
tak.
Przeprosiłaś za niestosowny język i przekleństwa.
Tak, za formę wyrazu.
Tak, ale to nie zatrzymało tej fali hejtu.
Bo po prostu strona polityczna na to czekała tylko, no, żeby ktoś się podłożył. Mm-hmm. Po prostu naiwnie się podłożyłam. Nie wiem, czy to było jakoś specjalnie wszystko. Nie wiem, czy tam mieli kontakty z krajami, które powodują takie rzeczy. Czy to było jakoś spreparowane, trudno powiedzieć. No po prostu stałam się marionetką w tubie propagandowej i do tej pory wykorzystywane to jest tak naprawdę, no do tej pory. A tak się, tak mocno zostało to wykorzystane medialnie, telewizyjnie i nakręcane, no że właśnie tak naprawdę wciąż gdzieś tam odczuwam skutki.
Opowiedz proszę, co z twojej perspektywy wtedy się działo? Bo tak, no pojawił się tam twój wpis, pojawiły się komentarze, ty na część tych komentarzy też na bieżąco reagowałaś, przeprosiłaś, ale co było dalej? Powiedz, bo to jest też tak na poziomie...
Nie reagowałam na komentarze, ja przeprosiłam i skala tych ataków na mnie, jakby tego wykorzystywania tego, mnie troszeczkę przerosła.
Aha.
I ja po prostu już później byłam zastraszona. No, znaczy najpierw miałam taki zryw, że stwierdziłam, muszę zrobić coś dobrego, przekształcić tę całą okropną sytuację i to, co się dzieje, w coś dobrego. I wymyśliłam, że stworzę akcję pomocową. Mhm. No i rzeczywiście założyłam telefon zaufania dla ludzi granicy. I chodziło mi o to, żeby ten telefon zaufania mogli... Na ten telefon zaufania mogły dzwonić wszystkie osoby, które są dotknięte tą okrutną sytuacją na granicy, czyli żeby nie byli to tylko strażnicy graniczni i ich rodziny, no bo dla nich to była traumatyczna sytuacja. Później zresztą docierało do mnie bardzo dużo różnych opinii na temat tego, właśnie jak dowiadywałam się, że nie wiem, strażnicy specjalnie kombinowali na przykład, nie wiem, jakieś zwolnienia lekarskie, żeby tylko tam nie stacjonować, prosili o przeniesienie, no... Rodziny się martwiły. To była naprawdę bardzo traumatyczna sytuacja dla wszystkich. Ale chciałam, żeby też ten telefon zaufania był na przykład dla mieszkańców tych terenów przygranicznych, no bo oni byli świadkami tego wszystkiego. Potem jak kilka miesięcy później zaczęła się wojna, mieliśmy też otwarty kanał po ukraińsku dla Ukraińców. No i ten telefon zaufania funkcjonował przez rok, natomiast ja go sama finansowałam, bo nie udało mi się wtedy zebrać pieniędzy na zbiórce, którą utworzyłam, dlatego że potem wszystko szło po prostu na wojnę. Mhm. Że miałam jeszcze swoje środki na to, aby móc finansować taki telefon zaufania i opłacać psychologów, którzy codziennie odbierali te telefony, dyżurowali przynajmniej. To przez rok to utrzymywałam, natomiast przez to, że zostałam zastraszana później cały czas, ja się jakoś tak zamknęłam w sobie i tak bardzo byłam gdzieś tam w środku zaszczuta i przestraszona, że nie miałam w sobie siły, aby przebijać się z tą informacją o tej akcji telefonie. Pomocowej. Mhm. Bo miałam wrażenie, że to i tak, że to też będzie wyśmiane i stłamszone. Mhm. Dlatego po roku zamknęłam tę akcję pomocową i zaczęłam w inny sposób pomagać. Zaczęłam dawać to, co od siebie mogę więcej dać, czyli kwestie artystyczne. Mhm. Trafiłam do kilku domów dziecka, gdzie zrobiłam warsztaty artystyczne, teatralno-wokalne. Wysłałam dzieciaki na warsztaty artystyczne, na wakacje. Zabrałam dzieciaki z domów dziecka na plan zdjęciowy do Torunia, gdzie kręciliśmy film. I w taki sposób w tej chwili działam.
Poza blaskiem reflektorów trochę, jeżeli chodzi o te działania.
Tak, to zdecydowanie.
Jasne. A powiedz proszę, bo twoje wcześniejsze wypowiedzi też budziły jakieś reakcje. Jak wypowiedzi wielu osób, które są rozpoznawalne i które mają taki ten nerw, taki publicystyczny też w sobie i po prostu czują potrzebę, żeby się wypowiadać. Chciałam zapytać, kiedy w odniesieniu do tamtej konkretnej historii z listopada 2021 roku, ty się zorientowałeś, że to jest jakaś nowa skala, wiesz, że tu się pojawił jakiś rodzaj tsunami, który jest bardzo niebezpieczny i z którym się wiąże jakieś takie konkretne zagrożenie?
No myślę, że bardzo szybko, bo zorientowałam się w momencie, kiedy po prostu politycy zaczęli wykorzystywać to i nakręcać i kiedy sprawa została skierowana przez Dariusza Mateckiego do sądu, została założona mi sprawa, także kiedy to było powtarzane regularnie w głównych wiadomościach TV PiS i we wszystkich serwisach informacyjnych. No wcześniej jakieś sytuacje hejterskie, które mnie dotyczyły, to były raczej sytuacje w portalach plotkarskich. A tutaj już skala była informacyjnie w wiadomościach i tego typu programach.
Bo to był osobny wątek i osobna odsłona tej całej historii, że tobie założono sprawę w prokuraturze o zniesławienie Straży Granicznej.
Tak.
Kilka miesięcy po tym, kiedy ten wpis faktycznie się pojawił. No, kiedy miałaś prawo oczekiwać, że to już jakoś tam trochę może być.
Bardzo szybko ta sprawa została założona, tylko zanim do mnie przyszło, chociaż to przecież powiadomienie to też... Wróciłam z majówki z rodziną i na lotnisku w Modlinie wziął mnie na bok strażnik graniczny, który miał mi wręczyć osobiście wezwanie do sądu, do prokuratury i osobiście przy nim miałam to podpisać. Strażnik graniczny był zażenowany faktem, sprawą, znaczy, strażnik graniczny był zażenowany zadaniem, które dostał do wykonania. Wziął mnie specjalnie na bok, a nie w holu, kazał mi to podpisywać lotniczym, bo powiedział, że nie chciał robić szopki na środku. Natomiast to też było tak, że nikt nie wiedział, gdzie ja jestem i którym samolotem wracam. Oni sobie bez problemu, prokuratura za czasów Ziobry, sprawdzili sobie dokładnie, którym samolotem wrócę, gdzie będę, na jakim lotnisku. Moja koleżanka, która miała sprawę w sądzie, powiedziała, że od 10 lat nie może prokuratura wezwać jej świadka czy tam oskarżonego w sprawie, która się toczy, a mnie po prostu tak...
Nagle tak, odnaleziono.
Tak, odnaleziono i strażnik spotkano, mi wtedy był zażenowany sytuacją, że musi mnie o coś takiego prosić i powiedział, żebym się oczywiście nie martwiła. Natomiast poszłam do prokuratury, bo nie wiem, dlaczego chcieli w taki sposób to zrobić, bo jak gdybym dostała, pocztą, czy gdyby do mnie ktoś przyszedł listonosz bezpośrednio, to też bym przyszła do tej prokuratury. No ale oczywiście przyszłam i 15 minut potem, jak wyszłam, już były wszędzie artykuły. Także to wszystko było po prostu przygotowane po to, żeby zrobić wielkie halo.
No właśnie, bo ta twoja historia wstrząsająca i bardzo brutalna tak spektakularnie pokazuje właśnie to, jak działa w internecie manipulacja. To jest zresztą przykład...
wiesz, że to było przepraszam, jeszcze wrócę do tego, to było jakieś traumatyczne przeżycie, dlatego że my wyszliśmy całą rodziną, szczęśliwi, byli moi rodzice, teściowie, dzieci. Wyszliśmy z walizkami z lotniska. Pan mnie wziął, cała rodzina została, ja poszłam, oni nie wiedzieli, co się dzieje, jakieś w ogóle sytuacja,
Myślę, że to kolejny taki moment,
w
którym masz prawo się poczuć też trochę jak w procesie Kawki. Nie?
Dokładnie tak się czułam. Tak się czułam przez wiele miesięcy.
W latach 70. Socjologowie opisali takie zjawisko, które się nazywa Moral Panic Amplification. Taki mechanizm. I ono właśnie w ten sposób przebiega, że jakaś jednostkowa sytuacja zostaje przedstawiona jako ogromne zagrożenie moralne albo społeczne, a media współcześnie, także albo przede wszystkim media społecznościowe wzmacniają emocje wokół takiej sprawy daleko ponad miarę. No i powstaje symboliczny wróg.
Tak.
Do którego się odnoszą kolejni komentatorzy, politycy albo influencerzy w dzisiejszych czasach.
No w dzisiejszych czasach są wysyłane boty, które nakręcają komentarze i zwykli ludzie, jak widzą te setki komentarzy stworzone przez boty, no to myślą, że to prawdziwi ludzie i się włączają w to i się robi po prostu
kolejne
emocje,
coraz więcej emocji. Także ten twój wpis, no faktycznie przestał być po prostu kontrowersyjnym wpisem, który no, mógł kogoś poruszyć, mógł się ktoś z nim nie zgadzać, czy nawet poczuć się urażony, no ale on się stał symbolem całego takiego wielkiego konfliktu polityczno-społecznego, który w tamtym czasie się toczył, no bo bardzo ważny jest ten kontekst, że rzeczywiście ta sytuacja na granicy w tamtym czasie budziła bardzo gorące takie społeczne emocje i też polaryzowała społeczeństwo już wtedy, nie?
Tak, tym bardziej, że kilka miesięcy później zaczęła się rzeczywiście wojna, no i tym bardziej mieli narzędzie do po prostu wykorzystywania. No.
Tak. No w każdym razie od krytyki jednej konkretnej wypowiedzi to przeskoczono do całej takiej narracji opowieści o złej osobie, którą należy publicznie ukarać i stałaś się takim symbolem jednej strony bardzo, bardzo ostrego konfliktu. Jestem ciekawa, wiesz, w ogóle, jak to, nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji psychologicznej osoby, która wobec czegoś takiego staje. Potrafisz to sobie jakoś, wiesz, odtworzyć, przypomnieć, co dominowało, jakie emocje? Czy to był bardziej strach, czy to była bardziej złość, czy to było może właśnie poczucie bezradności? Nie wiem.
Chyba wszystko razem, wiesz? Chyba wszystko razem. Ale w takim jednak wewnętrznym poczuciu, że wiem, za czym stałam.
Okej, okay, czyli nie straciłaś takiego zaufania do siebie i rozeznania tej sytuacji?
Nie, bo potrafię odróżnić dobro od zła. I to, co się później wydarzało, pomimo, właśnie widzisz, bo to jest tak, że pomimo tych moich przeprosin po 2 dniach, i po tym, że wytłumaczyłam, o co mi chodziło, jakby to później nie interesowało tych ludzi, nie? Oni po prostu mieli narzędzie, mieli marionetkę. Dlatego, wiesz, no było to dla mnie szokujące bardzo, ale ja wiedziałam, że to wszystko, co oni robią, robią w jakimś celu konkretnym. I to było przerażające. To było przerażające, więc ja już wiedziałam, że to nie jest jakby, wiesz, to, że ktoś patrzy na człowieka, nie? Który ma emocje, tylko już po prostu jestem w jakiejś no, machinie polityczno-propagandowej, w sensie już jakby to się stało zwykłym hasłem, nie? Stałam się zwykłym hasłem, laleczką,
viralem,
symbolem, tak.
No tak, potem jeszcze właśnie odwołania do tego, że kobieta, że blondynka, że celebrytka, czyli osoba z uprzywilejowanej, można powiedzieć, jakiejś
tak,
części
wiesz, mnóstwo
społeczeństwa.
Osób się sprzeciwiało temu, nie? Mnóstwo osób się sprzeciwiało temu, co się dzieje. Mnóstwo osób się wyrażało w różny sposób. Zresztą do tej pory, no tyle osób w internecie, nie wiem, przeklina, mówi coś kontrowersyjnego i mężczyznom to wręcz przyklaskują, nie?
Tak, ten wątek płci, myślę, że tutaj ma bardzo duże znaczenie. A powiedz, czy szukałaś w którymś momencie pomocy specjalistów? Na przykład psychologa, psychoterapeuty, na przykład prawników, na przykład specjalistów od cyberbezpieczeństwa.
Prawników się radziłam. Natomiast czasem się radziłam odnośnie jakichś konkretnych sytuacji. Hejt jest był wykorzystywany i jest wykorzystywany do walk politycznych. I za to odpowiadają politycy. Jeżeli taki polityk manipuluje i na przykład wykorzystuje mnie, mój wizerunek, to robi to tak umiejętnie, że ja nie mam jakby, nie było możliwości, znaczy możliwości, mogłabym sobie pozwać kogoś, tylko że z tamtej strony było to tak wszystko sformułowane, że teoretycznie miał prawo do tego, aby wyrazić swoją opinię, wiesz, że ja bym mogła po prostu się teraz tułać po sądach, męczyć z tym latami. Nie chciało mi się, nie miałam do tego siły. Wolałam zająć się sobą, swoim życiem, swoim zdrowiem psychicznym, moimi bliskimi i tym, żeby dalej się realizować, robić nowe rzeczy. Zresztą, co bardzo dobrze zaskutkowało, bo wszystkie te doświadczenia, które zebrałam przez te lata, sprawiły, że zupełnie teraz inaczej mogę przyglądać się różnym rolom. I stworzyłyśmy z moją siostrą, znaczy wyprodukowałyśmy razem spektakl O Inie Benicie, która właśnie przeżyła mnóstwo złego. Przeżyła właśnie wykluczenie społeczne podczas wojny. Była to wielka gwiazda kina międzywojennego, która się przepięknie rozwijała. Jej kariera była w rozkwicie totalnym. Ona grała w co drugim filmie międzywojennym. Była niesamowicie utalentowana, piękna, pełna wdzięku, a do tego była tak niezależna na tamte czasy, że aż po prostu jak ją oglądamy, mamy wrażenie, że ona wyprzedzała epokę tym, jaką była wspaniałą, niezależną kobietą. No i podczas wojny zakochała się w Niemcu, z tym, że ten Niemiec był w opozycji do Hitlera i na przykład pomagał jej wyciągać Polaków z więzień. Ale poszła oczywiście już plotka, że to jest hitlerowska dziwka, była wykluczana, wyklinana. No i ona po powstaniu warszawskim po prostu zniknęła. Wszyscy myśleli, że ona zginęła. Ona dożyła starości w Stanach Zjednoczonych, co okazało się 7 lat temu dzięki Markowi Tellerowi, archiwiście, który napisał biografię o niej. I to było odkrycie niesamowite. Postanowiłyśmy właśnie zagłębić w tej jej historię. I stworzyłyśmy o niej spektakl. Zresztą będziemy miały teraz premierę warszawską 6 czerwca i 7. Zapraszam serdecznie cię i
bardzo
wszystkich
dziękuję.
Państwa.
Ja jestem, tak jak już wiem o tym spektaklu, jestem bardzo zaintrygowana, ale też rozumiem, że ty i siostra zaczęłyście pracę nad tym spektaklem kilka lat temu, tak? Jeszcze wcześniej.
To jest w ogóle właśnie coś, co jest jakieś niesamowite, szczerze mówiąc, bo to jest tak, jakby mi po prostu Ina Benita, wiesz, zrzuciła te wszystkie przeżycia, których ja doznałam i doświadczyłam. Bo my wymyśliłyśmy ten spektakl podczas pandemii, kiedy spędzałyśmy z Kasią bardzo dużo czasu. Kasia jest aktorką Teatru Muzycznego w Gdyni i nigdy razem nic nie zrobiłyśmy. Nasze drogi się rozeszły po skończeniu szkół i nigdy razem nie pracowałyśmy. Stwierdziłyśmy, że tak nie może być, że my nawet nie wiemy jako siostry, jak my razem pracujemy. Jak w ogóle jak ona, nie wiem jak ona pracuje, ona nie wie jak ja. I bardzo nas to ciekawiło. Kasia właśnie natrafiła na artykuł o Inie Benicie. No i zaczęłyśmy zagłębiać się w tej jej historię. No ale zanim znalazłyśmy reżyserkę, potem scenarzystkę, całą ekipę, została stworzona muzyka przez Piotra Manię. To potrwało 5 lat. Reżyseruje nam Kasia Dudzic-Grabińska, tekst napisała Agnieszka Wolny-Hamkało, muzykę właśnie Piotr Mania, potem choreografia, jeszcze doszła Michał Cyran rozrywany też i Krystian Szymczak scenografia. No więc żeby to wszystko powstało, musiał minąć czas. No i minęło 5 lat. I w tym czasie właśnie ja tak przechodziłam to wszystko, co przechodziłam, doświadczałam tego wszystkiego. I to jest... myślę, namiastka dosłownie tego, ile traum przeżyła Ina Benita. I mam jakieś takie dziwne wrażenie, jakby ona mi to zesłała, żebym ja po prostu mogła to przeżyć, żebym wiedziała, jak ją zagrać. Ona była wyzywana od hitlerowskich dziwek, ja od aniołków Łukaszenki i putinowskich dziwek. Wiesz, to jest tylko oczywiście hasła. Ja nie przeżyłam aż tyle traum, które ona. Jednak była tu wojna, jej ukochany później został zamordowany, urodziła dziecko w więzieniu. No to były przeżycia nie do wyobrażenia. Natomiast jakoś tak bardzo mam taką potrzebę i cieszę się z tego, że możemy jej przywrócić pamięć, jej dobre imię, godność i tak wskrzesić ją na scenie z powrotem. Bo ona, gdy wyjechała do Stanów, to swoją pasję... Po wojnie ona już nie wróciła do swojej pasji, czyli do aktorstwa. Odcięła to po prostu grubą krechą tamto życie i myślę, że to było dla niej bardzo trudne.
To wyobrażam sobie, że to musiało być ogromne obciążenie, które trwało przez dekady. Ale jeszcze, żeby domknąć i dopowiedzieć, jak ostatecznie sfinalizowała się tamta sprawa twoja, no to rozumiem, że faktycznie w tamtym ściśle określonym takim politycznym kontekście, no to rzeczywiście jakieś próby dochodzenia sprawiedliwości, czy po prostu ratunku ze strony organów ścigania, czy polskich służb, zabieganie o to, dla
ciebie no, były bardzo trudne, no bo raczej no, w wiedzy
znaczy,
powszechnej no,
ja byłam
to,
sama, ja
to
byłam...
było tak, inspirowane, faktycznie politycznie wykorzystywane na potrzeby bieżącego politycznego,
tam była
wewnętrznego
cała
konfliktu.
Partia polityczna, media, ja jestem sama, więc no, miałam swojego adwokata tylko. Nie? No, nie było to łatwe zdecydowanie.
Ale dopowiedzmy jeszcze o tym, że ta sprawa, którą wobec ciebie wytoczono, sprawa o zniesławienie.
Zresztą nie tylko politycy, ale też niektórzy dziennikarze.
Komentatorzy, to, tak powiedzmy. Komentatorzy, używajmy tego określenia.
Dokładnie, komentatorzy, którzy to, ale też medialni komentatorzy, którzy to bardzo wykorzystywali do to głównie tak naprawdę szerzenia swoich zasięgów, no i zwiększania swoich zasięgów, bo co chwilę po prostu te osoby wrzucały, wiesz, wyśmiewając mnie, jakieś tam, nie wiem, filmiki, nagrania z tym wielkim tytułem Kurdej Szatan, bo wiadomo było, że jak jest Kurdej Szatan, no to będzie aferka i będą wyświetlenia.
I nie? Będzie dużo klików, tak? I na pewno będzie coś, z czego będzie sobie można no, porobić materiał do tego, tak. żeby dalej tutaj przyciągać odbiorców. No ale ważne jest też to,
Czym ja na przykład milczałam, nie? Aha. Ja cały czas milczałam, bo ja nie chciałam
mieć... A to wracało
mieć...
samo z siebie.
Tak, to wracało, to teraz wraca, bo cały czas to wykorzystują, bo przecież jest to nośne. Ostatnio również był artykuł, gdzie byłam połączona z Krystyną Jandą, z Andrzejem Sewerynem na temat rzekomych tantiemów dla artystów, za które będą musieli niby płacić ludzie podatnicy. To jest bzdurą kompletną, to jest po prostu manipulacja. Więc wiesz, cały czas to jest wykorzystywane, nie? I to jest takie do tworzenia zasięgów, do tworzenia zasięgów, wykorzystując po prostu nasze nazwiska.
Tak, no takie instrumentalne zupełnie potraktowanie, tak, czyjegoś traktowanie czyjegoś wizerunku i też, no, myślę dorobku. Ja cały czas usiłuję powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, że ta twoja sprawa, znaczy, która przeciwko tobie została wytoczona, no, otarła się o wszystkie możliwe instancje polskiego sądownictwa. Ta sprawa o zniesławienie przez ciebie, jakoby tym jednym wpisem Straży Granicznej, bo była w sądzie rejonowym, w sądzie okręgowym, w sądzie najwyższym sprawa jednego wpisu, tak. Jak rozumiem.
Sprawa
tak?
wpisu na Instagramie.
Jednego wpisu,
była w sądzie najwyższym.
Na Instagramie. No i ostatecznie finał tego był taki, że dopiero rok temu sąd okręgowy w Warszawie ostatecznie zdecydował, że tę sprawę należy umorzyć. Ona została umorzona.
Tak, to było tak, że ona była najpierw umorzona w pierwszej instancji. Prokuratura się odwołała od tego, no więc została skierowana do drugiej instancji, tam została umorzona całkowicie. To już łącznie długo trwało. I Zbigniew Ziobro, zanim oddał stołek, ale już wiedzieli, że przegrali wybory, natomiast on jeszcze przez kilka miesięcy sprawował władzę, no to na przykład wtedy oni robili wszystko przez te kilka miesięcy, co się da. Na przykład z tego, co wiem, to wyprzedawali na przykład posiadłości Lasów Państwowych sobie za jakieś grosze. Zbigniew Ziobro nadał sam sobie, czyli minister sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu, taką możliwość, że może odwołać się, że może skierować sprawę do Sądu Najwyższego, sprawę, która została umorzona prawomocnie już. I teoretycznie, czy teoretycznie, i jest zamknięta.
Reanimujemy ją.
A on się z nią nie zgadza. I on wtedy jako właśnie minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednym nie zgodził się z tym, że sprawa mojego wpisu została umorzona i jeszcze jak sprawował przez te tam, nie wiem, 3 miesiące czy ileś miesięcy władzę, postanowił skierować ją do Sądu Najwyższego, aby Sąd Najwyższy ją jeszcze raz rozpatrzył. W Sądzie Najwyższym zasiadali sami neosędziowie, czyli sędziowie tacy, którzy w 2018 roku zgłosili się na ochotnika, żeby do tego Sądu Najwyższego dołączyć, dlatego że z tego co wiem, to sędziowie... Tacy, którzy już no, po prostu mają lata doświadczenia za sobą sędziowskiego, nie chcieli brać w tym udziału. A państwo, którzy mnie sądzili w Sądzie Najwyższym, no, to jeden był dziekanem jakiegoś katolickiego uniwersytetu, pani też, no takie osoby się tam zgłosiły, no i w tym Sądzie Najwyższym zasiadały i poszłam do tego Sądu Najwyższego, spędziłam tam pół dnia, bo bardzo długo trwała ta rozprawa i to przesłuchiwanie. No i państwo stwierdzili, że wracają z tą sprawą
Do ponownego rozstrzygnięcia.
Do sądu okręgowego. W sądzie okręgowym ponownie została umorzona.
A czy ty jesteś w stanie przytoczyć uzasadnienie tego umorzenia? Jak mniej więcej, wiesz, jak ono brzmiało, w jaki sposób
było
motywowane?
Oj, to było bardzo obszerne, wyczytane przez sędziów, którzy ewidentnie byli również zażenowani sytuacją, że ponownie do nich to trafia. Ale z tego, co wiem, to jest to dostępne. Mhm. Mhm. Bo te chyba uzasadnienia chyba są dostępne gdzieś.
Tak, bo tak sobie myślę, że to niezwykle musiało być też takim wyzwaniem, żeby się jakoś na poważnie odnieść do tego typu sytuacji. A powiedz proszę, Basiu, jak się po tym wszystkim udaje jednak odbudowywać swój wizerunek, wiesz, i przywracać na jakieś należyte proporcje też temu dorobkowi artystycznemu, który wcześniej udało ci się wypracować, i wrócić po prostu do normalnej pracy i funkcjonowania jako artystka, którą jesteś.
Znaczy wiesz, to jest tak, że ja tak naprawdę cały czas pracowałam, bo teatr był zawsze. Zawsze grałam bardzo dużo w teatrze, a teraz jeszcze więcej. Ale w międzyczasie brałam udział w... No właśnie, bo to też było tak okrzyknięte, że mnie nagle... Znaczy, owszem, w telewizji nie ma mnie może teraz tak dużo, jak byłam. Ale to też nie było, że ja straciłam pracę całkowicie. No, odeszły mi reklamy.
Zostałaś zwolniona z serialu też telewizji polskiej.
Tak,
osobiście przez Jacka Kurskiego,
osobiście przez
prezesa,
Jacka Kurskiego. Tak. Zostałam tak wyrzucona z Zem jak miłość po 8 latach. Co prawda, wiesz, ja jako aktorka kocham się zmieniać i wchodzić w nowe projekty, więc... Cieszę się, że mam inne rzeczy teraz po prostu.
Tak, dało radę.
Natomiast zaraz potem na przykład byłam w TVN-ie w programie Mask Singer. Tak naprawdę po tym moim wpisie to mi tylko serial został. Z tego serialu zostałam wyrzucona, a ja wyrzucona tak naprawdę z większości rzeczy, które robiłam w TVP, zostałam 2 lata wcześniej. Aha. Bo ja zostałam wyrzucona z prowadzenia programów, a prowadziłam Voice Kids, Voice of Poland, jeszcze Dance, Dance, Dance. I jeszcze miałam wystąpić w Opolu na festiwalu, w koncercie literackim. Z tego wszystkiego zostałam wyrzucona jednym telefonem w 2019 roku, 2 lata przed moim wpisem, za to, że chodziłam na marsze.
Rozumiem.
Zresztą wiem, że poszedł wtedy SMS do dyrektora festiwalu w Opolu, niech nauczy się trzymać mordę w kubeł. I to było w 2019.
Czyli wypracowałaś sobie też taki dobry background do tego, żeby jak przyjdzie co do czego. Ja oczywiście
po prostu tam już intensywna praca nad zawładnięciem krajem trwała, a ja jako jedna z głównych twarzy TVP chodziłam na marsze i nie do końca podzielałam te wszystkie decyzje, więc musiałam zostać usunięta. Zostałam jeszcze tylko w serialu M jak miłość. Zresztą później zaszłam w ciążę, sama poprosiłam o przerwę w serialu, bo miałam dość po prawie 7 latach ciągłej pracy w serialu i miałam długą przerwę, co zresztą później się okazało, że prawdopodobnie było na rękę producentowi i telewizji, że mnie trochę nie było. No ale potem wróciłam, jeszcze dogrywałam jakieś swoje sceny i dopiero potem mnie Kurski wyrzucił z serialu po tym wpisie. Ale bo miał po prostu powód do tego, aby już mnie wyrzucić całkowicie, bo Tadeusz Lampka, z tego co wiem, to nie chciał mnie zwalniać z serialu.
Tylko... Ale rozumiem, bo ja nie wiem, czy dobrze wyłapałam, do czego zmierzasz, że to nie było tak, że ty zostałaś, wbrew temu, co też się pojawiało w przestrzeni publicznej, że ty zostałaś ze wszystkiego, że się tak wyrażę, zczyszczona. Tylko pracowałaś sobie dalej, ale to był też jakiś element tego manipulowania całą tą sytuacją, żeby w taki sposób przedstawiać swoją sytuację, że tak, poniosłaś karę, jesteś, jak
tak,
to się mówi, skancelowana.
Tak, po kolei może powiem. W 2019 zostałam wyrzucona z prowadzenia wszystkich programów. Został mi tylko serial, ale jak zostałam wyrzucona z prowadzeń, Nina Terentje wzięła mnie do Tańca z Gwiazdami, potem byłam w Twoja twarz brzmi znajomo, potem w międzyczasie zaszłam w ciążę, w serialu tylko sobie w TVP dogrywałam, byłam również właśnie w Polsacie, pracowałam. Po moim wpisie 2 lata później Kurski wyrzucił mnie z serialu, czyli z ostatka, które zostało mi w TVP, ale potem zostałam wzięta na przykład przykład do TVN-u, do programu Mask Singer. Byłam później ponownie, nie wiem, nakręciłam serial w Polsacie, Domek na szczęście. Potem co? W Polsacie znowu byłam w Twoja twarz brzmi znajomo w edycji jubileuszowej. Cały czas miałam teatr.
I przez cały czas tylko... był teatr, no właśnie.
Tak, cały czas miałam bardzo dużo spektakli, więc jakby cały czas coś robiłam. To, co mi odpadło, to reklamy głównie, no bo reklamy, reklamodawcy no zlecają osobom, które są nieskazitelne raczej reklamowanie różnych rzeczy, ale pracę cały czas miałam. Natomiast no z tamtej strony oczywiście, czy właściwie z każdej strony, bo wszyscy pisali o tym, bo też media plotkarskie, które chcą mieć tematy do pisania, wszyscy pisali, że ja nagle po prostu ze wszystkiego zostałam wyrzucona,
no
wielka przegrana, nigdzie mnie nie ma, a potem jak a po zmianie władzy, jak zaczęłam znowu pracować w TVP, po prostu byłam w serialu, prowadziłam jeszcze program przez dwie edycje, natomiast był wtedy wielki powrót. No okej, okay, no był powrót do TVP po zmianie władzy, ale to nie było tak, że to był mój wielki powrót, ja nagle mam pracę, a wcześniej nie miałam. Ja cały czas miałam tę pracę, tylko po prostu kręciłam wcześniej w Polsacie, byłam w Polsacie w kilku programach, a teraz no wróciłam do TVP, bo zmieniła się władza i była taka możliwość po prostu, bo producenci chcieli ze mną pracować. To też nie było tak, że... nie wiem, to głównie, nie wiem, władze chciały, żebym ja wróciła, tylko też producenci, którzy chcieli też ze mną wcześniej pracować i później, nie mieli już blokady.
No i byłaś dobrą współpracowniczką, sprawdzoną, profesjonalną i jakby nie było do tego, no jak rozumiem, już żadnych przeszkód mniej
ani
bardziej absurdalnych.
Tak, ale cały czas do tej pory tak naprawdę media plotkarskie piszą już na inne jakieś portale, że wróciła, wielki powrót, no.
Feniks z popiołów.
Tak,
no,
także to jest tylko takie hasła, tytuły, wiesz, żeby zachęcić po prostu do czytania danego artykułu, ale to nie ma nic wspólnego z prawdą.
Ciekawy też myślę wątek tej całej opowieści, w jaki sposób te twoje losy no, były przedstawiane, czy dalej są. Powiedz proszę, no jakbyś coś mogła podpowiedzieć naszym odbiorcom, odbiorczyniom, które też mogą mierzyć się z różnymi treściami wymierzonymi w nich, w nie. No z pewnością one nie są tak brutalne i to nie jest taka silna kampania, coś takiego, co spotkało ciebie. Ale czy wypracowałeś sobie jakiś taki, wiesz, sposób, coś w głowie, żeby na bieżąco, na co dzień, no faktycznie dawać sobie radę i nie dawać się niszczyć temu, co na ciebie spada?
No wiesz, hejt jest wszechobecny i dotyczy każdego tak naprawdę w tej przestrzeni medialnej, ale nie tylko, bo na przykład, nie wiem, różne osoby, kobiety też właśnie w dużej mierze opowiadały mi o jakichś swoich sytuacjach w pracy, które przeżyły. Więc to jest tak, że myślę, że najważniejsze to jest skupić się na tym, co wokół nas najbliżej, na swojej rodzinie, na ludziach, którzy dobrze nas nastrajają i aby naprawdę ufać sobie. I wierzyć i ufać swojej intuicji. Bo jeżeli my wiemy, że coś jest złe i czujemy to, to nie możemy dać się zmanipulować, bo bardzo łatwo jest zmanipulować osoby zastraszone, osoby słabe psychicznie. Musimy ufać sobie, no po prostu.
Też myślę, że znaczenie w tym wszystkim mają relacje, nie? Bo no, choćbyś miała, znaczy relacje z innymi ludźmi, nie? Bo choćbyś miała w sobie dużo siły i dużo tego wewnętrznego przekonania o tym, że działasz w sposób właściwy, należyty, taki jak się powinno, no to w momencie, kiedy tyle komunikatów do ciebie spada o tym,
tak,
że jesteś zła, no to można
pewnie,
stracić w pewnym momencie.
Można stracić, można zwariować. No wiadomo, no minęło ileś lat, ja też miałam różne momenty, ale... myślę, że to zaufanie i to zaufanie i to wewnętrzne poczucie i własnej wartości, ale też takich dobrych wartości życiowych, no to jest istotne, żeby nie zatracić tego. I rozmawiać z najbliższymi też, rozmawiać. Myślę, że rozmowy też są bardzo ważne, żeby nie zostać samemu z tym, co się ma w głowie, z tymi myślami kotłującymi się, tylko rozmawiać z rodziną, przyjaciółmi,
z osobami, tak, z osobami, które mogą w jakiś sposób
dobrze
odbić,
poradzić, nie? Tak. Mhm.
Super. Bardzo serdecznie dziękuję, Barbara Kurdej-Szatan.
Dziękuję bardzo. Zapraszam na spektakl i wszystkim życzę dużo, dużo, dużo odwagi i siły.
Tak, zapraszamy na spektakl. Ja się na pewno wybiorę, bardzo jestem zaintrygowana twoją opowieścią.
Cieszę się.
Dziękuję też wam za wysłuchanie kolejnego odcinka naszego podcastu. Nazywam się Joanna Cieśla. No i serdecznie was zapraszam do tego, żeby dalej nas słuchać w podcaście psychologicznym, w ogólnym kanale, w podcyklu Nie Jesteśmy Bezradni również. Wszystkie nasze odcinki znajdziecie na YouTubie w kanale Podcast Psychologiczny pisany przez K. Znajdziecie nas też na Spotify'u i na Apple Podcasts oraz na stronie www.polityka.pl w zakładce wideo i podcasty. Oglądajcie, słuchajcie, dbajcie o siebie i nie ulegajcie hejtowi i dezinformacji.